Dzień dobry, witamy. Naszym gościem dziś jest Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry dla naszych słuchaczy.
Dzień dobry, witamy. Ważny gość, to ważne pytanie na początek. Panie przewodniczący, czy przeprosi pan za swoje słowa krytyki dotyczące szpitala tymczasowego covidowego? Może nawet nie jednego, tylko chyba i w sumie jest kilka, więc czy przeprosi pan gremialnie za krytykę?
Oczekuję, że pan premier Morawiecki wreszcie przeprosi za nieskuteczne działania podczas pandemii. Przypomnę, że w Polsce w zeszłym roku zmarło o blisko 80 tysięcy ludzi więcej niż rok wcześniej, że mamy największą liczbę zgonów od czasu II wojny światowej, że szpitale tymczasowe mogły działać dużo lepiej, dużo wcześniej. Mówiliśmy o tym, że stoją puste, kiedy szpitale powiatowe były zapchane, kiedy nie można było wykonywać normalnych zabiegów. Całe zarządzanie pandemią jest niestety pokazem wielkiej nieudolności. Nie mówię tylko tego ja, ale osoby tamtego obozu. Pan poseł Sośnierz, pan poseł Maksymowicz, były wiceminister zdrowia. Wszyscy mówią, że chaotyczne działanie rządu, no niestety przyczyniło się do takiego, a nie innego stanu służby zdrowia.
Czyli przeprosin nie ma i nie będzie, bo nie ma takiej potrzeby, tak? Dobrze rozumiem pana intencje.
Przede wszystkim pan premier Morawiecki powinien wyjść i przeprosić za Sasina, za wyrzucenie 70 milionów złotych, które mogły być wydane w sposób lepszy. Może wreszcie rozliczyłby tych, którzy zamawiali od handlarza bronią respiratory. Może wreszcie zamiast 2 miliardów złotych na propagandę lepiej było je przeznaczyć na służbę zdrowia. Jest wiele rzeczy, za które ten rząd powinien przeprosić, a nie dzisiaj żądać tego od drugiej strony.
Ale tak z ręką na sercu.
Zgłaszaliśmy mnóstwo poprawek.
Nie widzi pan, że dzisiaj te szpitale rzeczywiście zdają.
Niestety żadna nie została.
Że te szpitale zdają dziś egzamin, że gdyby nie te szpitale tymczasowe, nastąpiłoby zapchanie tych dotychczasowych szpitali. Rząd tutaj naprawdę przewidział sytuację chyba pozytywnie, więc może te przeprosiny, których domaga się i minister Dworczyk i premier Morawiecki. No, ja wiem, że to jest trudne, ale może trzeba
złożyć. Trzeba mieć wyjątkowy tupet ze strony pana premiera czy pana ministra Dworczyka, żeby dzisiaj żądać jakichkolwiek przeprosin w ich stronę. Raz jeszcze chcę podkreślić, rząd powinien przeprosić Polaków za 80 tysięcy więcej tych zgonów, za złe zarządzanie pandemią. I raz jeszcze chcę podkreślić, przecież to na państwa bodajże antenie pan minister Niedzielski mówił, że żaden ich plan się nie sprawdził. Więc z tego wynika, że to co dzieje się teraz ze szpitalami tymczasowymi to nie jest wypadkowa jakiegoś planu. To jest po prostu tak im wyszło. Natomiast raz jeszcze chcę podkreślić, że można było uniknąć wielu ofiar, jeżeli zarządzanie w kryzysie byłoby dużo, dużo lepsze.
Czy nadal Platforma będzie apelowała do rządu o otwarcie gospodarki? Pan na takiej konferencji prasowej wspólnie z marszałkiem Senatu, profesorem Grodzkim, wzywał rząd do otwarcia gospodarki. Było to dokładnie 29 stycznia. Dziś mamy połowę marca. Jakie jest stanowisko Platformy?
Przede wszystkim należy przyjąć kryteria branżowe dotyczące otwarcia gospodarki. Jest wiele absurdalnych decyzji tego rządu. Polscy przedsiębiorcy nie mogą liczyć na pełną pomoc, jednocześnie próbuje im się zabrać możliwości dochodzenia odszkodowań i w sposób absurdalny nie pozwala się im pracować. Przecież mogły w reżimie sanitarnym być otwarte restauracje, kiedy pandemia była dużo mniejsza. Można było inaczej prowadzić ten kryzys. I raz jeszcze chcę się odwołać, o tym mówią posłowie PiS-u, posłowie Porozumienia, że rząd wprowadzał w sposób chaotyczny te blokady. Tak, można to zrobić lepiej, stosując chociażby reżimy sanitarne dla poszczególnych branż. Czym różni się kasyno od restauracji? A kasyna, przypomnę, długi czas były otwarte, restauracje zamknięte.
A dzisiaj apelowałby pan o otwarcie restauracji w sytuacji, kiedy mamy no dość dużą liczbę znów dziennych zakażeń i kiedy mamy od poniedziałku kolejne dwa województwa zamknięte? Czy to jest na razie nierealne?
Raz jeszcze chcę podkreślić, że największym błędem, który jest robiony przy wprowadzaniu tych obostrzeń, jest absolutny chaos i wrzucanie wszystkiego do jednego worka. Otóż zamykanie restauracji, kiedy najpierw restauratorzy przygotowali się do pracy w reżimie sanitarnym, było złą decyzją. Przypomnę, że w okresie wakacyjnym restauracje pracowały na zwolnionych obrotach, obsługiwały mniejszą liczbę klientów i wtedy nie było tego efektu. Przypomnę, że nie ma żadnych potwierdzonych badań, gdzie tkwi źródło tej większej liczby zachorowań. Przypomnę, że ten rząd nie chciał testować, kiedy wszyscy eksperci mówili, że trzeba zwiększyć liczbę testów. Także zaniechań jest bardzo dużo, ale raz jeszcze chcę podkreślić. W Sejmie leży projekt ustawy autorstwa Koalicji Obywatelskiej, gdzie wprowadza się właśnie takie normy dla poszczególnych branż, które mogłyby funkcjonować w określonych reżimach, jeżeli dochodziłoby do sytuacji pandemicznej.
30 tysięcy kwoty wolnej od podatku w Nowym Ładzie ma się znaleźć. To jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości. Jaka będzie odpowiedź Platformy Obywatelskiej?
Jak zawsze powiemy, sprawdzam, bo przecież nie sztuką jest to powiedzieć, tylko trzeba zapisać w ustawie. Z moich informacji wynika i mam nadzieję, że nie okażą się one prawdziwe, że to będzie kolejne PR-owskie zagranie. Dlaczego? Dlatego, że ta kwota ma być przeznaczona wyłącznie dla osób, które zarabiają albo minimalną, albo do 4000. Rząd jeszcze nie zdecydował. Natomiast jednocześnie, i dlatego pan premier nie przedstawia Nowego Ładu, nie ma porozumienia w obozie władzy, bo jednocześnie chce się podwyższyć na przykład składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla innych. Może się okazać, że z tej kwoty wolnej od podatku skorzystają tylko osoby, które zarabiają najmniej, a jednocześnie podatki zostaną podniesione. My mówimy jasno, powinna być taka sama kwota wolna od podatku dla wszystkich. Trzeba szanować ludzką pracę, trzeba doceniać tych, którzy płacą
podatki.
Czyli
ile dzisiaj Platforma by dała, jeśli będzie licytowanie?
Oczywiście, jeżeli to nie jest kwestia wyścigów, to jest kwestia przedstawienia realnego planu. Mam nadzieję, że premier Morawiecki dotrzyma słowa i będzie to kwota 30 tysięcy z jednoczesną rekompensatą dla samorządów, dlatego że przypomnę, że dochody z PIT-u to jest jeden z podstawowych dochodów samorządów, które dziś borykają się z problemami finansowymi, których ten rząd nie widzi.
Platforma by głosowała za taką propozycją, bo wcześniej, pan też dobrze pamięta, że kiedy były propozycje podwyższenia kwoty wolnej od podatku, wielokrotnie Platforma nie chciała tego w głosowaniach, głosowała przeciw.
Jesteśmy za podwyższeniem kwoty wolnej od podatku, jesteśmy za obniżeniem fiskalizmu, ale jednocześnie za cięciem wydatków w administracji. Przypomnę, że bardzo wzrósł budżet Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Premiera, Sejmu. No niestety nie można w czasach pandemii powodować tak dużych wzrostów jednocześnie z niezadbaniem o obywateli.
A może to jest czas, kiedy w ogóle trzeba przebudować system podatkowy w Polsce, kiedy trzeba zmienić skalę podatkową, bo być może niektórzy płacą te podatki za niskie?
Jestem za kompleksowym podejściem do systemu podatkowego, przede wszystkim uczciwym podejściem do ludzi ciężko pracujących. Nie może być tak, że komuś nie opłaca się pracować, bo podatki są większe aniżeli dla osób, które nie podejmują pracy, tylko że potrzeba do tego ludzi zdolnych do dialogu. I niestety z ubolewaniem stwierdzam, że ten rząd do dialogu nie jest zdolny. Zaproponowaliśmy proste rozwiązanie pomocy dla przedsiębiorców według straty, a nie według kodów klasyfikacji działalności. To również nie zostało przyjęte. Szkoda, bo mogliśmy i możemy nadal dużo zrobić. Chociażby Krajowy Plan Odbudowy, który może być takim zastrzykiem, takim kopem, przepraszam za sportowe wyrażenie, dla polskiej gospodarki, a wygląda na to, że to będzie fundusz, który będzie miał ratować molochy państwowe, a nie pomagać zwykłym ludziom.
To jak
czas
Platforma
zacząć rozmawiać o tym w parlamencie.
Jak Platforma zagłosuje w tej sprawie, już może w części internetowej, w radiu jeszcze zapytam pana o tort, który otrzymał pan od swoich współpracowników. Niektórych zbulwersowały świeczki, a właściwie ich układ. Nie żałuje pan tego? To jest język dobry w polityce?
Jeżeli kogoś bulwersuje 8 świeczek na torcie, to proszę odsłuchać taśmy Obajtka. To proszę zobaczyć, w jaki sposób ta władza podchodzi do obywateli. To proszę zobaczyć, jak tajniacy pałowali osoby na pokojowych manifestacjach. Jak traktuje się ludzi, którzy upominają się o swoje prawa. Jeżeli ktoś w ten sposób będzie patrzył na Polskę, to zmieni oczywiście.
A gdyby konkurencja taki tort miała z 7 gwiazdkami, poparłby pan wtedy taki tort?
Ale to myślę, że to każdy, kto z przymrużeniem oka patrzy na rzeczywistość, dostrzegł żart. Natomiast ja ubolewam nad tym, że do tej pory nie padło słowo przepraszam za Obajtka, który akurat na tych taśmach został w ten sposób nagrany, a uskarża się na określone schorzenie. A gdy był gościem telewizji rządowej, to przez 15 minut w normalnej rozmowie jakoś na szczęście nie posługiwał się tym językiem.
Minęło 10 minut naszej rozmowy. Musimy podziękować słuchaczom i przenieść się do internetu rmf24.pl. Dziękuję bardzo. Borys Budka jest naszym gościem. Przypomnę za moment dalsza część rozmowy.
Bardzo
czekamy.
Dziękuję.
Panie Przewodniczący, co zrobi Platforma Obywatelska w sprawie głosowania nad Krajowym Planem Odbudowy? Będzie przeciw, czy będzie poparcie?
Ja myślę, że to jest pytanie do rządzących. To oni mają mieć większość. My mówimy wyraźnie, chcemy pieniędzy dla Polski, ale pieniędzy, które nie będą wpompowane w padające spółki Skarbu Państwa po to, by niektórzy mieli wyższe wynagrodzenia, by nomenklatura mogła się bogacić, tylko chcemy realnej pomocy dla Polek i Polaków.
No ale wiemy, że
będziemy,
w obozie władzy nie ma jednoznacznej...
konsultacje, będziemy przedstawiać nasze pomysły, natomiast decyzja jeszcze nie zapadła i ona zapadnie w momencie, kiedy ta ustawa płynie do Sejmu. Przypomnę, że pan premier Morawiecki do teraz nie złożył ustawy, która miałaby ratyfikować dochody dodatkowe w Unii Europejskiej, czyli możliwość wprowadzenia krajowych planów odbudowy.
A wyobraża pan sobie taką sytuację, że brakuje głosów, no na przykład chyba Solidarnej Polski. Wtedy oczywiście trzeba wsparcia opozycji. Opozycja tutaj mówi nie i tych pieniędzy Polska nie otrzymuje. No i w ogóle cały plan dla całej Europy legnie w gruzach, bo trzeba będzie robić wszystko od początku, jeśli nie będzie zgody jednego choćby krajowego parlamentu. Wtedy sytuacja jest no, chyba dramatyczna dla Polski.
Wtedy pan premier Morawiecki powinien rozmawiać z samorządowcami o tym, jak spełnić te dobre postulaty. Bo przepraszam bardzo, to on ma, pan premier ma problem, że jego ministrowie z Solidarnej Polski kwestionują ten budżet. Nie wiem, czy pan widział wczoraj wpis jednego z parlamentarzystów, który normalnie traktowałbym jako folklor, obrażający jednego z liderów lewicy, mówiący o tym, że to nomenklatura PZPR-owska chce właśnie ratyfikacji. Przecież ten człowiek obraża własnego premiera, obraża premiera Kaczyńskiego, obraża innych ministrów, obraża ten obóz rządzący. I dzisiaj zwalanie na opozycję odpowiedzialności za fundusz odbudowy to jest jakiś kuriozum. Przypomnę, my od samego początku mówiliśmy, że środki unijne muszą być wydatkowane w sposób transparentny. Nie może być tak, że ktoś będzie je wydatkował podobnie jak miliony Sasina na wybory, których się nie odbyły, jak respiratory, jak maseczki od handlarza bronią. Znaczy na to zgody nie będzie.
A wyobraża pan sobie wspólny front opozycji w tej sprawie? Bo SLD chyba już zdecydowało, że się wyłamie. Wczoraj też Leszek Miller w jednym z wywiadów powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby tego planu nie poprzeć.
Przede wszystkim opozycja ma niepowtarzalną szansę na sprawczość, na to, by zmusić premiera i ten rząd do dialogu z samorządami, dialogu z pracodawcami, z przedsiębiorcami. My mówimy, te pieniądze mają pomóc w rozwoju Polski, mają pomóc wszystkim, którzy znaleźli się w potrzebie. Mówimy wyraźnie, że ekologia, zmiana klimatu, ochrona środowiska to powinno być między innymi wymiana, likwidacja niskiej emisji, a nie ładowanie pieniędzy w olbrzymie molochy. Proszę sobie przypomnieć 2 miliardy złotych ładowane przez ten rząd w Ostrołękę i dzisiaj zaczyna się wyburzanie tej inwestycji. 2 miliardy złotych wyrzucone w błoto. To jest, no niestety, ale dzisiaj wydatkowanie środków bez żadnej kontroli grozi tym, że zamiast na ratowanie gospodarki będziemy mieli do czynienia z kolejnymi utopijnymi inwestycjami i zamiast efektu, który podniesie Polskę, będziemy mieli wielką kompromitację.
Panie Przewodniczący, a rozmawiał pan na ten temat już z kimś z rządu? Było takie zaproszenie?
Nie, dlatego że ten rząd nie rozmawia w parlamencie. Myśmy,
no ale jest czas na konsultacje. W sumie 30 dni rząd powiedział, że będzie konsultował Krajowy Plan Odbudowy.
To jest śmieszne, panie redaktorze. Gdyby nie chodziło o tak wielkie pieniądze, to mógłbym się dłużej śmiać. Czyli jeżeli ktoś jest poważnym premierem, jeżeli ktoś rzeczywiście chciałby w sposób transparentny przeprowadzić te konsultacje, no to ma ku temu narzędzia. Ale niestety pan premier Morawiecki dzisiaj zajmuje się tym, jak dalej być premierem. Jak zrobić, żeby mieć większość we własnym obozie władzy.
No ale ma ministrów. Rozumiem, że żaden z ministrów do pana czy do kogoś z Platformy ważnego polityka w tej sprawie nie dzwonił i nie zapraszał na konsultacje.
Nie, no bo przecież nie ma konsultacji. Poza tym przepraszam bardzo, ale to parlament jest miejscem dialogu. To parlament jest od kontroli rządu. To w parlamencie należy mieć większość. I teraz, jeżeli ktoś byłby odpowiedzialnym premierem, to poprosiłby marszałek Sejmu o zwołanie, tak jak mówiliśmy, specjalnego posiedzenia Sejmu, posiedzeń komisji, przedstawienie założeń, pokazanie
ma być w kwietniu, chyba
i zobowiązanie się do transparentnego wydatkowania pieniędzy, natomiast tego ze strony rządzących nie.
Ale rozumiem, że gdyby takie zaproszenie padło, to Borys Budka i najważniejsze osoby z Platformy na takie spotkanie pójdą.
Ależ oczywiście oczekiwałbym również zaproszenia dla samorządowców, oczekiwałbym zaproszenia dla przedstawicieli pracodawców, ale przede wszystkim elementarnej uczciwości. Bo obawiam się, że może się dokładnie to samo stać, co z milionem samochodów elektrycznych, które obiecał pan premier Morawiecki. Ze 100 tysięcy mieszkań, które obiecał w jednym ze swoich poprzednich planów, tylko 1000 zostało wybudowanych. Obiecywał stępkę i polski prom w Szczecinie, została tylko tabliczka zardzewiała. No i ktoś ma poważnie traktować kolejny zestaw slajdów, o ile się nie mylę, nawet tego wewnątrz własnego obozu nie traktują poważnie.
Panie przewodniczący, kto będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej, jeśli chodzi o Rzecznika Praw Obywatelskich? Szykuje się znów duża debata, emocjonująca. Chyba poznaliśmy kandydata ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Platforma w tej sprawie na razie milczy.
Rozmawiamy, jesteśmy po dobrej rozmowie z Polskim Stronnictwem Ludowym. Nie chciałbym jeszcze ujawniać nazwiska, ale na 99% będzie to wybitny prawnik, niezwiązany z polityką, znający się na prawach człowieka, osoba, która cieszy się wielkim szacunkiem i ma wiedzę, która jest potrzebna na tym stanowisku.
Będzie to Sławomir Patyra z UMCS-u z Lublina?
Zobaczymy, proszę dać nam jeszcze kilka dni.
Okej, ja to pytam, bo też z waszej strony padały takie zapewnienia, że to będzie osoba, która będzie potrafiła stać ponad podziałami i będzie atrakcyjna także dla polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli by taka osoba była i znalazła się, ja nie wiem, czy dzisiaj w Polsce jest ktoś taki, no to byłaby wtedy bardzo ciekawa sytuacja.
Jest kilka takich nazwisk. Niestety osoby, z którymi rozmawialiśmy, ze względu albo na wiek, albo na stan zdrowia, nie zgodziły się na podjęcia tej misji. Ja żałuję, że nie ma tutaj jakiejkolwiek możliwości porozumienia, bo mówiliśmy wyraźnie naszym oponentom z Prawa i Sprawiedliwości, że są takie funkcje, które powinny być ponad podziałami politycznymi. Niestety to się na razie nie udało. Zobaczymy, co będzie.
A uda się znaleźć taką osobę ponad podziałami na opozycji, tak żeby był wspólny opozycyjny kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich?
No z tego, co wiem, Lewica ma swój pomysł, natomiast układ głosowania czy sposób głosowania daje możliwość wzajemnego poparcia kandydatów i opozycja może poprzeć, znaczy i Lewica może poprzeć naszego i my możemy poprzeć kandydata Lewicy. To głosowanie daje takie możliwości, natomiast no proszę zwrócić uwagę, że jeżeli PiS wystawia swojego kandydata, swojego posła, człowieka odpowiedzialnego za piekło kobiet, za wniosek do Trybunału Julii Przyłębskiej, no to tu nie ma żadnej możliwości dialogu. Idzie takim walcem. Jeżeli ta kandydatura przejdzie przez Sejm, to będzie to wstydliwy dzień dla polskiego parlamentu.
Wierzy pan, że może wygrać w głosowaniu?
W Senacie mam nadzieję, że nie, bo podniesienie ręki za tym kandydatem oznaczałoby elementarne złamanie takiej przyzwoitości. Nie może być osoba tak ortodoksyjna rzecznikiem praw obywatelskich. Rzecznik praw obywatelskich musi rozumieć obywateli, a nie narzucać im swój światopogląd. W polityce czegoś takiego nie można robić. Można i trzeba mieć swoje poglądy. Ja za to mogę mieć szacunek. Natomiast co innego jest narzucanie tych poglądów i spowodowanie, że polskie kobiety dzisiaj znajdują się w dramatycznej sytuacji, kiedy będą musiały przeżywać wielkie, wielkie cierpienie i fizyczne, i psychiczne. Ale jedną z osób odpowiedzialnych za to jest Bartłomiej Wróblewski.
Ale pan zna pewnie posła Wróblewskiego z Sejmu i wie, że to jest człowiek łagodny, tak jak i pan prawnik, wykształcony, obyty, zdobywca kilku ośmiotysięczników, więc człowiek z mocnym charakterem. Może będzie potrafił stać ponad podziałami.
Ja znam Bartłomieja Wróblewskiego, bardzo sympatyczny, merytoryczny, bardzo miły człowiek, tylko no nie może być, to jest człowiek odpowiedzialny za piekło kobiet. Raz jeszcze chcę podkreślić, to nie wiem, czy w Afganistanie jest w tej chwili gorsze prawo, czy jest kraj, w którym zmusza się kobiety do tak ekstremalnego cierpienia. I teraz ten człowiek, co z tego, że jest i wykształcony, i bardzo miły, ale poprzez ten wniosek i poprzez reprezentowanie wnioskodawców, moim zdaniem wykluczył się z możliwości zajmowania takich stanowisk. Czym innym jest wybór wyborców, jeżeli chcą mieć takiego przedstawiciela, absolutny szacunek. To jest prawo każdego wyborcy, prezentuje światopogląd. Ale Rzecznik Praw Obywatelskich jest człowiekiem, który musi stać na straży praw mniejszości, tych, którzy są nękani, lokatorów, którzy na przykład są, mają swoje problemy, osoby, które liczą na państwo, a państwo im nie pomaga. I osoba tak wyrazista, ale jednocześnie, która narzuca swój światopogląd, w mojej ocenie nie nadaje się do tej funkcji, obojętnie od wykształcenia i bardzo, bardzo koncyliacyjnego charakteru.
To jeszcze krótkie pytanie, skoro sam pan powiedział o lokatorach, to może Platforma powinna poprzeć kandydata lewicy, tak? Piotra Ikonowicza. Jest to kandydat, który wydaje się chyba może łączyć, a nie dzielić.
Może się uda tak, że będzie wzajemne poparcie kandydatów, znaczy opozycyjnych ugrupowań. Tak więc mam nadzieję, że to się uda. Tak jak mam nadzieję, że uda się już w przyszłym tygodniu zaprezentować wspólnego kandydata na prezydenta Rzeszowa.
Ale konkretnie Piotra Ikonowicza Platforma jest skłonna poprzeć czy nie?
Rozmawiamy o tym, w jaki sposób przeprowadzić to głosowanie. Wszystkie warianty są możliwe.
A co z kandydatem Platformy, jeśli chodzi o prezydenta Rzeszowa? W maju ważne wybory, one myślę będą skupiały uwagę, dlatego że no, będzie to taki test próbny przed ewentualnymi wyborami. Pytanie, którymi i kiedy one miałyby się odbyć. Ale na pewno oczy będą skierowane na Rzeszów. Kto będzie kandydatem Platformy?
Nie jestem jeszcze upoważniony do podania nazwiska, natomiast jesteśmy po bardzo dobrych rozmowach i z ruchami miejskimi, z organizacjami w Rzeszowie, z samorządowcami. Tutaj jest zapewnienie ze strony naszych partnerów po stronie opozycyjnej, że uda nam się w przyszłym tygodniu zrealizować ten projekt i wspólnie będziemy na prezentacji osoby wybranej w Rzeszowie, wybranej przez rzeszowian z doświadczeniem samorządowym, popieranej przez całą opozycję.
No to samorządowcy z Rzeszowa czy z Podkarpacia może tak bardziej chcą panią Teresę Kubas-Hul. To jest dobry pomysł?
Padają również inne nazwiska, także spokojnie nie chciałbym dzisiaj mówić o tym, co ma się wydarzyć. Natomiast odpowiedzialne zachowanie wszystkich partnerów po stronie opozycji sprawia, że jestem wielkim optymistą tego, co być może już w poniedziałek.
Już w poniedziałek. To dopytam, będzie to bardziej polityk czy bardziej działacz samorządowy?
Będziemy stawiać na samorządowca na pewno, bo nie ma innego wyjścia. To znaczy, to jest rzeszowianie, rzeszowianki potrzebują prezydenta, który jest gospodarzem, a nie politykiem przywiezionym w teczce z Warszawy, a nie osobą, która po prostu sobie nagle zmieniła, być może uciekając z tonącego okrętu, wiedząc jak wiele ma za skórą, jeśli chodzi o dewastację wymiaru sprawiedliwości. Nagle zapragnęła być prezydentem Rzeszowa. To jest zbyt poważna funkcja, ale również zbyt duża odpowiedzialność, by stawiać w taki sposób.
No to będzie bój zacięty, bo Prawo i Sprawiedliwość ma chyba tutaj dobrą kandydatkę, lokalną działaczkę związaną właśnie z regionem, szanowaną, poważaną kobietę.
A o ile się nie mylę, Solidarna Polska ma jeszcze jedną kandydaturę, być może Porozumienie będzie miało kolejną kandydaturę. My zajmujemy się tym, by wspólnie przedstawić kandydata, który jest znany w Rzeszowie, który ma doświadczenie samorządowe, który przede wszystkim daje gwarancję, że Rzeszów dalej będzie się rozwijał, a nie padnie łupem partyjnych działaczy. Więc nie oceniając innych kandydatów, śmiem twierdzić, że jeżeli uda nam się przeprowadzić ten proces, to będziemy mieli najlepszego kandydata z bardzo dużym obywatelskim poparciem również w środowisku dotychczasowego prezydenta Rzeszowa.
Panie przewodniczący, co z projektem Platformy w sprawie aborcji? Kiedy były protesty uliczne, wyście od razu coś ludziom obiecali, ale ostatnio o tym cicho.
Szczerze mówiąc, nie wiem, o czym
chodzi,
pan redaktor
chodzi o możliwość przerywania ciąży do 12 tygodnia. Wtedy padały takie zapewnienia, że Platforma będzie pracowała nad takim projektem. Dlatego pytam, czy ten projekt jest w jakiś sposób już opracowany, czy leży gdzieś w szufladach, czy został zupełnie zapomniany.
Trzeba nowej umowy społecznej w przyszłym parlamencie. Chyba nikt nie wierzy w to, że Kaczyński, Ziobro i spółka są w stanie zrobić coś dobrego dla polskich kobiet. Mówimy o edukacji seksualnej, mówimy o bezpłatnej antykoncepcji, o opiece w okresie ciąży i później o bezpłatnym znieczuleniu okołoporodowym, jeżeli jeżeli nie ma przeciwwskazań ku temu. I mówimy również o bezpiecznym wyborze w sytuacjach bardzo trudnych, ale dzisiaj wrzucanie czegokolwiek do Sejmu, kiedy z drugiej strony jest walec posłów, którzy doprowadzili do tego, że mamy najgorsze prawo w Polsce, byłoby absolutnie nieodpowiedzialne. Raz jeszcze chcę podkreślić, w nowym parlamencie będzie nowa umowa społeczna, będą kompleksowe regulacje uwzględniające elementarne prawa kobiet i traktujące kobiety w sposób podmiotowy.
Czyli jeśli dobrze rozumiem, dzisiaj takiego projektu ze strony Platformy nie ma i nie będzie.
Przedstawiliśmy założenia w 6 punktach, które są niezbędne do tego. Mamy gotowy projekt ustawy, który właśnie traktuje o edukacji seksualnej, o opiece, o bezpłatnej antykoncepcji, który gwarantuje podmiotowe traktowanie kobiet. Ale raz jeszcze chcę podkreślić, że w tym parlamencie i w tej kadencji, przy tym jak z drugiej strony mamy ludzi ortodoksyjnych, którzy doprowadzili do piekła kobiet, gdy nie ma partnerów do normalnej rozmowy. Trzeba jak najszybciej doprowadzić do nowej większości, do tego, by po wyborach dało się wreszcie sprawę praw kobiet załatwić.
A może przestraszył się pan odejścia konserwatystów z Platformy, dlatego ten projekt został zawieszony na kołku?
Panie redaktorze, mogę raz jeszcze podkreślić, że jeżeli chodzi o kompleksowy projekt dotyczący praw kobiet, to tutaj, za wyjątkiem jednej sytuacji, gdzie oczywiście kwestie światopoglądowe będą powodowały, że jest swoboda decyzji, cały klub parlamentarny popiera te rozwiązania dotyczące opieki okołoporodowej, dotyczące badań prenatalnych, dotyczące bezpłatnej antykoncepcji, edukacji seksualnej. To bardzo dobre rozwiązania. Myślę, że w przyszłym parlamencie zostaną one przyjęte przez zdecydowaną większość, gdy obecna większość po prostu będzie musiała się pożegnać z tym, że będzie decydować o tym, jak Polki mają żyć.
Ale jest to cena, za którą pan właśnie chciał zachować spójność i jedność Platformy, tak żeby ci politycy, którzy wtedy głośno nawet mówili, że nie są zwolennikami takich rozwiązań, żeby nie odeszli z Platformy i nie przeszli na przykład do Koalicji Polskiej, która chętnie ich zapraszała wtedy.
Platforma Obywatelska jest partią szeroką. Nigdy nie narzucała spraw światopoglądowych. Wówczas, kiedy rządziliśmy w Polsce przez 8 lat, udało nam się zapobiegać wszelkim wojnom na tle światopoglądowym. Kaczyński złamał kompromis, który nie był zadowalający dla wszystkich, ale był elementarnym pokazaniem, że w 1993 roku na coś obywatele i władza się umówili. Kaczyński to złamał. Szkoda. Dziś potrzeba nowej umowy społecznej, a nie wewnętrznych rozgrywek. I raz jeszcze chcę podkreślić, że projekt wypracowany przez moje koleżanki z zarządu Platformy Obywatelskiej, projekt, który również nasi koalicjanci mają bardzo dobre rozwiązania, musi zostać przyjęty, ale do tego potrzeba nowej większości w parlamencie. Ta większość jest już na polskich ulicach, ta większość jest już w sondażach, bo przypomnę, że dzisiaj łącznie opozycja ma ponad 60% poparcia. No i trzeba to przełożyć na wynik wyborczy. I dlatego pan premier Morawiecki, tak bardzo bojąc się tego sprawdzianu wewnątrz własnego ugrupowania, jeśli chodzi o ratyfikację planu odbudowy, odwleka to w czasie, bo wie, że nie ma już większości w polskim Sejmie.
Skoro mówi pan o poparciu, widział pan, panie przewodniczący, wczorajszy sondaż CBOS-u? Koalicja Obywatelska, 11% poparcia.
CBOS, panie redaktorze,
pan się uśmiecha,
ja wiem, że jest sobotny poranek, ale ja się uśmiecham, bo jak ja słyszę o CBOS-ie i o tych badaniach, oczywiście jesteśmy dzisiaj w sytuacji takiej, kiedy wszystkie wiarygodne sondażownie pokazują, że opozycja wspólnie ma ponad 60% poparcia i zdecydowana większość Polaków mówi o koniecznej wspólnej liście współpracy i do tego doprowadzimy. Opozycja w przyszłym parlamencie nie będzie opozycją, a wyborcy zdecydują, w jakich proporcjach będziemy odbudować.
Kiedy usłyszał pan CBOS, uśmiechnął się, ja to rozumiem, ale jest to kolejny sondaż, który pokazuje pewną tendencję. A tendencja jest taka, że ugrupowanie Szymona Hołowni po raz kolejny, jak się okazuje, no ma ciut więcej, ale jednak niż Koalicja Obywatelska, bo w tym sondażu, o którym mówimy, Platforma ma 11%, Szymon Hołownia 17%, więc różnica jest spora.
Ja nie będę zajmował się sondażami, ja zajmuję się pracą, natomiast tutaj ja się uśmiecham, bo nie jest to dla mnie wiarygodna sondażownia. Inne sondażownie pokazują jasne poparcie dla całej opozycji w różnych proporcjach, zależy od sondażowych. Natomiast dla mnie istotne jest to, że wspólnie już tylko z ruchem Szymona Hołowni w wiarygodnych sondażowniach mamy powyżej 40%, ale Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe również z wysokim poparciem możliwym do uzyskania dają gwarancję, że jedna lista byłaby powyżej 60%, a do czego jest potrzebna większość powyżej 276 mandatów, by odrzucać weto prezydenta, bo przypomnę, że jeszcze przynajmniej kilka miesięcy będzie pan prezydent Andrzej Duda.
Widzi pan możliwość, szansę na przyspieszone wybory, choćby w tym roku? Są też takie badania, które mówią, że część Polaków całkiem spora chciałaby przyspieszonych wyborów. Pytanie, czy one są politycznie realne?
No to jest kwestia, co łączy ludzi obozu władzy. Według mnie już tylko pieniądze, funkcje i strach przed odpowiedzialnością. Bo jeżeli z ust polityków Solidarnej Polski słyszymy takie ataki na premiera Morawieckiego, wręcz zarzucanie sprzedaży polskiej suwerenności Brukseli, no to widzimy te wpisy, w których w ten sposób atakują, no to można, rodzi się pytanie, czy premier, który nie ma we własnym zapleczu poparcia, powinien dalej być premierem, czy nie powinien złożyć dymisji. Ale premier Morawiecki sam tej dymisji nie złoży, bo boi się odpowiedzialności. Ziobro będzie tak grał, ale boi się Trybunału Stanu, przed którego już raz uciekł. Sasin boi się odpowiedzialności za wybory, które się nie odbyły. Byli ministrowie zdrowia i wiceministrowie za zamówienie respiratorów. I dzisiaj ten strach przed rozliczeniem prokuratury za wycofanie aktu oskarżenia z sądu przeciwko Obajtkowi. Czy tam jest tak wiele nadużyć do wyjaśnienia i tak wiele afer do rozliczenia, że ten strach jest jedynym spoiwem, realnym spoiwem tej władzy, ale każdy scenariusz jest.
A jak opisze pan to, co dzieje się na scenie politycznej? Widać wyraźnie, że tam są jakieś takie ruchy robaczkowe, na razie może troszkę ukryte, ale one pewnie za chwilkę będą bardziej jawne. Myślę o tym, że Paweł Kukiz rozmawia z Jarosławem Kaczyńskim. Wczoraj słyszeliśmy też, że Porozumienie chce podpisać jakąś umowę z Pawłem Kukizem. Jan Filip Libicki mówi, że wyłamie się, jeśli będzie konieczność podporządkowania się głosowaniu, jeśli chodzi o Rzecznika Praw Obywatelskich i poprze Bartłomieja Wróblewskiego. To jest coś, co pokazuje, że może mieć tą wiosnę w polityce dość emocjonującą, czy nie?
Cóż, to jest kwestia tylko ceny. Ja mam nadzieję, że Paweł Kukiz się nie złamie i nie zagłosuje na przykład za podatkiem od reklam dla prywatnych koncernów medialnych, które de facto stanowiłoby uzależnienie prywatnych mediów.
Mówił, że w tej formie nie, ale ogólnie jest za.
No, więc tu jest gra o wielkie pieniądze, o to, by ta władza zagwarantowała sobie gdzieś tam realną możliwość wygrania w sposób nieuczciwy wyborów. Natomiast to myślę, wyborcy ocenią tego typu porozumienia. Znaczy musi być jakieś spoiwo, musi być coś, co łączy. A dzisiaj ten obóz władzy, tak jak wspomniałem, łączą olbrzymie pieniądze i jeszcze większy strach przed odpowiedzialnością. Jeżeli ktoś dzisiaj dorzuca swoje głosy, tak jak zapowiada to Paweł Kukiz przy złych projektach, mogę tylko współczuć, bo znam Pawła, wiem, że to porządny człowiek i mogę tylko zaapelować, żeby nie szedł tą bardzo złą drogą dla Polski, bo dzisiaj wspieranie upadającego rządu, który jest antyobywatelski, który nie zdał egzaminu w czasach pandemii, który nie potrafił zagwarantować elementarnego bezpieczeństwa polskim przedsiębiorcom, jest złą drogą i mogę powiedzieć klasykiem, Pawle, nie idź tą drogą.
A co łączy Rafała Trzaskowskiego z Robertem Biedroniem? Mieli się spotykać kilka razy, pewnie teraz to jest utrudnione, rozmawiać o jakichś wspólnych przedsięwzięciach. To jest tak, że Robert Biedroń dołączy do Platformy, czy Rafał Trzaskowski z Robertem Biedroniem być może utworzy jakąś nową Platformę, która w przyszłości mogłaby znacząco zmienić scenę polityczną?
Robert Biedroń jest europarlamentarzystą z Warszawy, Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy. To normalne, że spotykają się, że rozmawiają o kwestiach chociażby związanych z ratyfikacją dodatkowych funduszy w Unii Europejskiej. My politycy mamy to do siebie, że niestety dla niektórych, ale znaczną częścią naszej pracy są właśnie rozmowy i to nic nadzwyczajnego. Natomiast te wszystkie dziennikarskie plotki oczywiście mają to w sobie, że będą żyły, bo są powtarzane, ale żadnych wspólnych projektów większych politycznych nie ma, oprócz tego, że mówimy wyraźnie i wspólnie z Rafałem Trzaskowskim prezentowaliśmy projekt Koalicja 273 że trzeba szerokiego porozumienia opozycji, które gwarantuje wygrania w takich proporcjach, że będzie można odrzucać weto prezydenta.
Rozmawiał pan z Rafałem Trzaskowskim wczoraj?
Wymienialiśmy tylko SMS-y. Rafał niestety wspólnie z małżonką zachorowali na COVID. Na razie dobrze się czują. Mam nadzieję, że tak będzie. Ja go pocieszałem. Myśmy rodzinnie w okresie świąteczno-noworocznym wspólnie z moją żoną Kasią przeszliśmy COVID. Nie informowaliśmy o tym, ale Rafał wie, że zawsze na to wsparcie z mojej strony może liczyć. Dzisiaj najważniejszy jest odpoczynek i to, że to zdrowie jest najważniejsze dla każdego, kto przechodzi przez tą ciężką.
Skończmy zatem właśnie w tym miejscu. Zdrowia dla każdego i słuchacza, i tego, kto jest w studiu, i tego, kto jest po drugiej stronie naszej internetowej kamery. Dziękuję bardzo. Borys Budka, przewodniczący
Platformy. Bardzo dziękuję. Dobrej soboty.
Dobrej soboty i zdrowej przede wszystkim, i żeby tak już zostało, żeby nie było gorzej. Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dziękuję, panie przewodniczący. Jeszcze raz dobrego
dziękuję
zdrowia.
Bardzo.
Do zobaczenia.